W rządzie ma trwać walka o dyplomację. W dzisiejszej prasie możemy przeczytać, że premier Morawiecki od dawna chce dymisji ministra Raua. Tego drugiego ma natomiast chronić sam Jarosław Kaczyński. Jak to się skończy? Kto ma rację? Czy tak powinna wyglądać polska dyplomacja, gdy tuż za naszą wschodnią granicą trwa wojna? Kto w takim razie naprawdę rządzi Polską, skoro premier nie może zdymisjonować ministra w obawie przed wicepremierem naczelnikiem? Tymczasem za oceanem Izba Reprezentantów domaga się raportów na temat poparcia Chin dla Rosji. Rzecznik chińskiego MSZ w mediach społecznościowych krytykuje rozszerzanie się NATO, w tym także polską obecność w NATO. Dziwnym trafem pokrywa się to ze słowami papieża Franciszka o szczekaniu NATO pod granicami Rosji. Czy Chiny dalej są strategicznym sojusznikiem Polski? Czy powinny nimi być? Oto dziś zapytam redaktor Hannę Shen. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zachęcam Was do lajkowania tego programu, podawania dalej, do pisania komentarzy. One też do mnie trafiają. Wasze pytania w drugiej części programu postaramy się na nie odpowiedzieć. A z nami jest redaktor Hanna Shen prosto z Tajwanu. Witamy Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie redaktor, wczoraj na Onecie mogliśmy przeczytać właśnie o tej wojnie w polskiej dyplomacji. Podobno trwa ona od dawna. Mówi tam się, że Morawiecki chciałby ministra Raua zdymisjonować, z kolei wiceministrowie w MSZ-cie właśnie u Raua mają donosić Morawieckiemu. Rau jest podobno pod kuratelą Jarosława Kaczyńskiego, który tam u nich w 28 kwietnia był w gmachu MSZ-u, podobno odbył rozmowę w cztery oczy. No, pisze na Onecie, że albo cel mógł być w zasadzie tylko jeden, albo gwarancja pozostania na stanowisku, albo szybka dymisja. Tam jest jeszcze przedstawiona ta kwestia ambasadorów, wojny o ambasadę, że PiS chciałby przejąć tą ambasadę w Niemczech, tak, w Kijowie pana Cichockiego do Niemiec wysłać, a w Kijowie obsadzić ministra Dworczyka. Jak pani się zapatruje na te doniesienia? Czy to jest tylko jakaś taka kaczka medialna, czy rzeczywiście to jest coś poważnego, co się rzeczywiście ma miejsce, co się dzieje?
To znaczy, jeżeli to ma miejsce, że rzeczywiście Morawiecki jest niezadowolony z Raua, mam nadzieję, że jest. To nie jest dobry minister, to jest zły minister i byłoby to duże brawa dla pana premiera Morawieckiego, że w końcu to zauważył i że chce go usunąć. I powinno być czymś normalnym, że premier ma prawo, skoro nie ma zaufania do jednego ze swoich ministrów, to ma prawo go usunąć. Okazuje się, że no w Polsce to nie jest normalność, że tutaj prezes nad wszystkim decyduje i no niestety duży minus i pokazuje to też jaką politykę widziałby Kaczyński, skoro popiera Raua. Oczywiście cała ta wojenka w momencie, kiedy toczy się prawdziwa wojna, to też pokazuje słabość polskiego MSZ-u, polskiej dyplomacji, słabe punkty. Także odbywa się to wszystko w momencie, na którym nie powinno się odbywać. Kaczyńskiemu, gdyby rzeczywiście kierował się interesem Polski, no to powinno zależeć na tym, żeby ten konflikt jak najszybciej zakończyć. A zakończony byłby on w ten sposób, gdyby oddał tutaj prawo Morawieckiemu do sformowania jakiejś grupy, nad którą ma pieczę i którą wspólnie może współpracować w okresie, zwłaszcza tak mówię, tak bardzo krytycznym dla Polski. Także to jest bardzo zła wiadomość, jeżeli tak to wygląda. Bardzo zła wiadomość, jeżeli prawdą jest to, że jednak Rau zostaje dlatego, że ma poparcie Kaczyńskiego, bo tak jak wspomniałam, jest to bardzo zły minister. Minister, który od samego początku pchał nas w strony chińskie. Takim jego mottem było stwierdzenie, by ważne, by nie prowadzić do napięć z Chinami. To między innymi w zeszłym roku w czasie pobytu w Turcji powiedział. I on tak całą tą politykę prowadzi właśnie na kolanach wobec Chin. Teraz, kiedy jasno widzimy, i będziemy o tym jeszcze dziś mówić w programie, jak mocna jest współpraca Chin z Rosji, no to tym bardziej my powinniśmy być tym krajem, który pokazuje to wspólne interesy i pomoc Chin dla Rosji. A nasza strona strona właśnie, zwłaszcza rządząca, milczy. Myślę, że dlatego właśnie, że jednym z głównych tutaj grających na rynku na linii Chin jest Rao.
Właśnie miałem zadać to pytanie, jak pani ocenia, kto jest, kto ma w tym sporze rację. Pani już po trochę odpowiedziała, że Rao jest złym ministrem. No może powiedzmy więcej troszeczkę dlaczego. No ja jak sobie przypominałem, czym się zasłużył, no to przypomniało mi się tak, 14 lutego 2022, czyli tuż przed wojną, tydzień, 10 dni przed wojną, minister Rao był w Moskwie. Nie bardzo wiadomo, czego on tam dokonał. Takie to było troszeczkę tajemnicze, coś jako ten szef OBWE tam miał załatwiać. No widać, że to do niczego nie doszło, no bo wojna za 10 dni wybuchła, także no, po owocach możemy poznać, że nic. A wcześniej był w Pekinie, tak? W maju 2021 roku. W zeszłym roku był w Pekinie. Pani też wspomniała wizytę w Turcji, też na Litwie podczas konfliktu, tak? Litwa versus Chiny też się nie chciało powiedzieć po stronie wolnościowej. Dlaczego minister Rao ocenia go pani jako złego ministra?
No właśnie dlatego, że nas pcha w ten kierunek wschodni. No, wizyta 14 lutego w Rosji, kiedy wiemy już dokładnie, bo wiedzieliśmy od wywiadu amerykańskiego, że tej wojny raczej się uniknąć nie da. No, była bardzo dużym błędem. To samo wizyta w Chinach w zeszłym roku, kiedy większość przedstawicieli europejskich nie chciała tam jeździć, dlatego że no, między innymi już było po tej zerwaniu tej umowy inwestycyjnej Unia Europejska-Chiny. To też był taki, no, Chiny strasznie chciały podkreślić, jak ważny jest nowy jedwabny szlak, wszystkie inicjatywy i większość krajów nie chciała się tutaj angażować, narastał konflikt na Litwie. Rao tam pojechał i podobno, jak wspomniałam, już, no, chciał jakieś gwarancje bezpieczeństwa dla Polski od ze strony Chin. No na Boga, to już jest jakieś, to już na współpraca, partnerstwo strategiczne już jest niebezpieczne, a my jeszcze jakieś gwarancje bezpieczeństwa chcielibyśmy od kraju, który teraz okazuje się, że pomaga Rosji, która napadła na Ukrainę. Potem, kiedy się już konflikt, jeżeli chodzi o Litwę, konflikt na linii Litwa Chiny bardzo rozwinął, no to będąc w Litwie zapytany właśnie o to Rao, no to powiedział tylko, że Polska uznaje politykę jednych Chin, zasłaniał się. Zamiast jasno stanąć po stronie Litwy, zrugać Chiny bardzo mocno, no to po prostu zasłania się co chwila tą polityką jednych Chin. Jak mówię, to zdanie, które by powiedział w Turcji, że no nie można, nie daj Boże, obrazić Chin, to było jest takie dominujące. Według mnie to jest człowiek, który wobec Chin na pewno, ale wydaje mi się, że także ma takie plany wobec Rosji, jednak prowadzi politykę na kolanach.
Ale z tego, co czytamy, jeżeli to jest prawda, to taki troszeczkę obraz Polski się wyjawia nieciekawy. No bo tak, jak patrząc na rząd polski, no to mamy tego Morawieckiego, który teoretycznie rządzi. No i tak, nad Ministerstwem Spraw Zagranicznych nie ma za bardzo kontroli, nie może zdymisjonować. Z Ziobrą, no to od dawna słyszymy, że jest konflikt Morawiecki versus Ziobro i Ziobro ma tam swoje księstwo, Ministerstwo Sprawiedliwości. Kancelaria Prezydenta to jest też oddzielna bajka i ona też dużo w tej sprawie zagranicznej może. Kwestie finansowe, no to tych spółki Skarbu Państwa z Sasinem też jest wojna, także ta Polska się przedstawia jako troszeczkę jakiś taki, nie wiem, średniowieczu, jak było wielu jakichś tam jakichś małych księstw i za bardzo nikt tam tym nie rządził, tylko każdy miał gdzieś tam swoje jakieś poletko. Tak to wygląda, nie ma jakiegoś centralnego, nie wiem, sterującego tym wszystkim, osoby odpowiedzialnej.
Nie ma centrum dowodzenia, zwłaszcza w momencie, gdy jest wojna. Także to pokazuje, jak słaba jest Polska w tym wszystkim. Wystarczy rozgrywać to pomiędzy różnymi grupami w różny sposób i wiadomo, że będzie totalny chaos. No, szczególnie w takim momencie, w tym momencie, każdej ze stron, ale przede wszystkim Kaczyńskiemu, powinno zależeć na tym, żeby to jakoś te wojska na razie zebrać i uspokoić sytuację na jakiś czas. A według mnie ruch wspierający Rała świadczyłby o tym, że wcale Kaczyńskiemu na takim uspokojeniu i wzmocnieniu w związku z tym tego aparatu dowodzenia wcale nie zależy. No jak już wspomniałam, stawianie na człowieka, który no na przykład tak pchał nas w stronę Chin, no jest zupełnie czymś niebezpiecznym i też jeszcze gorszym świetle stawia Kaczyńskiego.
To też jest o tyle dziwne, że przecież jeszcze jak Morawiecki dochodził do władzy, jak Kaczyński przecież mianował, no to się mówiło, że to jest właśnie cudowne dziecko Kaczyńskiego, że Kaczyński jest tak zafascynowany Morawieckim, że to miał być człowiek Kaczyńskiego, pojechali razem do Kijowa. No i czy rzeczywiście ma miejsce wojna Kaczyński-Morawiecki, czy to jest gdzieś tam jakiś, nie wiem, spór taki?
Nie, ja nie wierzę. Nie wierzę, że Morawiecki, według mnie charakter Morawieckiego, jego sposób działania może bardziej, tak? To nie jest osoba, która pójdzie na wojnę z Kaczyńskim. On sobie dobrze zdaje sprawę, także ludzie, którzy pracowali z nim kiedyś w bankach, mówili, że to jest człowiek, który bardzo jasno wie, kto ma władzę i no, jak daleko może pójść. I on tutaj gra bardzo ostrożnie. Więc no, on podjął jakąś grę o Rała, ale no, zobaczył, że tutaj Rał ma poparcie Kaczyńskiego i na pewno na razie się wycofa, co nie znaczy, że całkowicie się wycofa. Będziemy do tego wracać, to ten konflikt będzie się, myślę, że to ta praca taka, że no tu Rał coś robi, a wiceministrowie nadal tam raportują do Morawieckiego, jakaś jest inna polityka prowadzona, nadal to będzie trwało, nasza dyplomacja i MSZ będzie słabo działał, to wszystko będzie, dopóki się no nie zmieni właśnie, ale nie myślę, że Morawiecki się postawi Kaczyńskiemu, nie w tym momencie, także to tutaj nie mówiłabym, że jest wojna, on po prostu przygotował jakiś mały atak tu na Rała, no zobacz, bo się wycofał na razie, ale do wojny na pewno nie przystąpi, jego pozycja jest jeszcze za słaba. Tak długo jak Ziobro może rozgrywać wiele rzeczy, to on wie, że jego pozycja jest słaba. To nie jest też człowiek, który no, zagrałby raptem o wszystkie karty. Także nie myślę, żeby to tak miało. No, na razie każdy z nich woli, żeby było tak jak jest, to znaczy taki chaosik i wojenki, no, co oczywiście dla Polski jest bardzo złe, a nasi wrogowie dokładnie zdają sobie sprawę, jak to wygląda.
To też pokazuje to, co pani powiedziała o tym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak ono jest od kilku lat, jego jakby ranga spada, tak? No bo już część właśnie kwestii przejęła Kancelaria Prezydenta. Potem ci ostatni ministrowie spraw zagranicznych, no to żaden się jakoś wielce nie wykazał niczym. Tak, pan Waszczykowski, no to był tak trochę obśmiewany, potem jego następca też, mówiło się, że dosyć słaby, no i teraz ten Rał, to nie są jakieś takie postacie wiodące w polskim rządzie.
No ale to też pokazuje, że nawet premier nie jest w stanie, no to jest jak gdyby ten głównodowodzący, prawda, to on ma prawo dobrać sobie ludzi, z jakimi chce współpracować. No Margaret Thatcher tak robiła, jak się okazało, że ten jej pierwszy gabinet to nie jest to, co nie ufała tym ludziom, to ich po prostu pozwalniała, no ale to była kobieta z jajami, a tutaj mamy ludzi, którzy po prostu wszystkiego się boją i no najgorsze jest właśnie to, jak wygląda pozycja premiera, to jest najgorsze, że on tak naprawdę no, to on tak, jakieś gierki są uprawiane, ale to nie jest polityka, prawdziwa polityka.
Porozmawiajmy troszkę jeszcze w takim razie o wątku chińskim, tym polsko-chińskim, to co też pani redaktor na Twitterze podawała, rzecznika chińskiego MSZ-u, nie wiem czy dobrze czytam, Lian Zhao, tak? Dał cytat z rozmowy pomiędzy Michałem Gorbaczowem a Jamesem Bakerem w Moskwie z 90 roku. Tam pada ten cytat, że NATO nie przesunie się ani o cal w kierunku wschodnim, no i podał mapkę właśnie z NATO z 1990 roku. Tutaj widzimy jeszcze Polska jest tutaj w tym samym kolorze co Związek Radziecki, chociaż przecież już wtedy po 89, to chyba ten komunizm niby się rozpadł w 89, nie wiem, tu jeszcze Niemcy wschodnie, no i tutaj teraz 2022, no to już mamy i Ukrainę na pomarańczowo, tam aż po Gruzję, to NATO tak się rozrasta. Jak pani odczytuje tą narrację? No przecież te kraje, to jest tak jakby to NATO takie złe było i się tak rozrastało. No, my wiemy z polskiej perspektywy, że to Polacy sami chcieli przecież do NATO wstąpić. Tu nas NATO jakoś siłą nie przymuszało chyba, żeby się do niego przyłączać. Podejrzewam, że tak samo te inne kraje tak samo tylko marzą o tym, żeby być w bloku państw zachodnim, a nie wschodnim. To jest niby ten taki tweet bez komentarza, no ale dobrze wiemy, co on ma pokazać, tak, jaka jest teza, że to NATO jest winne tej wojny w Rosji, no bo tu prowokuje, tak jak przecież papież Franciszek też tak powiedział, że tu NATO szczeka u granic Rosji, no to co ona miała bidna zrobić? No musiała zaatakować, tak?
No tak, to jest ta narracja, którą od początku wojny Chiny w swoich mediach opuszczają. To znaczy, że tak naprawdę to no, Rosję należy zrozumieć, dlatego że ona do tego ataku została zmuszona postawą NATO i Amerykanów, którzy sami chcieli o rozszerzenia NATO. Czyli winny za to, że dziś za cierpienia Ukrainy, za tragedię na Ukrainie, winny za ten atak nie jest Rosja, tylko NATO i że się rozszerzyło między innymi o Polskę. No, rzeczywiście ten wpis rzecznika Li Jianzhao jest taki no, bez komentarza, ale no, właśnie on jest potwierdzeniem tej polityki, o której tej narracji, którą Chiny forsują, zaczęło od swoich mediów, a potem coraz bardziej ją wypuszczają właśnie w ten świat zachodni. I ona ma pokazać, że nie, to nie Rosja, zrozumcie Rosję. Rosja się tylko broni przed NATO, niepotrzebnie się rozszerza NATO, niepotrzebnie tam jest Polska. No, to mówi kraj, który podobno jest naszym partnerem strategicznym, o którym minister Rao mówi, żebyśmy tylko nie doprowadzili do napięć z nimi. No to jest kraj, który ewidentnie widzi naszą pozycję jako państwa, które nie jest w NATO, nie jest w Unii Europejskiej, jest narażone na coraz większe ataki rosyjskie i chińskie, jest słabe i nie ma prawa decydować, w jakie sojusze i jakie pakty wchodzi. No bo tak jak pan słusznie zauważył, no to była nasza decyzja, nikt nas do tego nie zmuszał. No tak widzą nas Chiny i to powinno być bardzo akcentowane i pokazywane.
Tymczasem jest właśnie cisza na ten temat.
Tak, bo sprawa jest zupełnie przemilczana. Przemilczana i przez media, i przez tak zwanych ekspertów zajmujących się Chinami, no ale także przemilczana na przykład przez MSZ. Przecież powinna pójść reprymenda, powinien być ambasador w tej chwili wezwany i powiedzieć, co to znaczy. Czy państwo zajmujecie się, nie dajecie nam prawa do podejmowania suwerennych decyzji, gdzie chcemy należeć? No cisza, totalna cisza.
To dobrze właśnie pokazuje to podejście Chin do innych państw, myślę, tak jak pani powiedziała, że to samiśmy chcieli, oni jakoś nie uznają, że to jest wola tych państw do stwierdzania, po której stronie chcą się opowiedzieć, tylko patrzą, że to NATO się rozrasta, tak? NATO, nie wiem, zagraża Rosji, no o Chinach na razie nie ma tam nic mowy, tak? No ale wiemy, że Chiny razem z Rosją postrzegają się jako partnerzy, czyli ci chyba, co zagrażają Rosji, to zagrażają też Chinom. Myśli pani, że te wypowiedzi jakoś wpłyną na polskie podejście, w ogóle ta wojna, tak, na Ukrainie i to, co Chiny robią, to, co Rosja przede wszystkim robi, czy to zmieni jakieś podejście polskich polityków do Chin?
Znaczy, no nie, ja nie widzę tego, po prostu nie widzę tego. Nie widać żadnych też, no nawet głosów takich nie ma. Głosów, no to za chwilę będziemy mówić, co się mówi w Stanach Zjednoczonych, co się robi w Stanach Zjednoczonych. Czesi, no przecież minister spraw zagranicznych Czech pojechał do Stanów Zjednoczonych i właśnie mówił do Amerykanów o zagrożeniu nie tylko ze strony Rosji, ale mówił, że trzeba koniecznie zwracać uwagę także na to, co robią Chiny. No, od nas to no w ogóle, nawet na polskim podwórku nie ma takich głosów, więc ja nie widzę żadnych zmiany tutaj. Myślę, że jednym z czynników jest to, że właśnie jest ten silny obóz prochiński. Jednym z jego elementów jest minister Rao, jest pałac prezydencki, a przynajmniej część ludzi pracujących w tym pałacu. Także no i to, dopóki widać, że mają oni poparcie Kaczyńskiego, no bo on forsuje Rała, więc ja myślę, że nie należy się spodziewać jakiejś wielkiej zmiany w tym temacie.
Widać, że tych księstewek prochińskich w Polsce trochę jest, bo jeszcze Ziobro, przecież pamiętamy, jak mówił o tym, żeby Huawei nie wykluczać. To może powiedzmy, co się dzieje za tymi Stanami, za oceanem w Stanach Zjednoczonych, o czym pani już wspominała. Izba Reprezentantów przegłosowała 394 głosy do 3 ustawę wymagającą od Departamentu Stanu USA przedkładanie Kongresowi bieżących raportów w sprawie poparcia Chin dla inwazji Rosji na Ukrainę. Tutaj podała pani też cytat republikaniga Andiego Barra, powiedział, że sojusz między Komunistyczną Partią Chin a rosyjskim Kremlem jest nową osią zła, która zagraża Stanom Zjednoczonym i międzynarodowemu porządkowi. Potrzebujemy pełnego raportu na temat zakresu współpracy między Rosją a Chinami w celu informowania opinii publicznej i umożliwienia prawodawcom opracowania stanowiska USA w celu stawienia czoła temu geopolitycznemu wyzwaniu. No to brzmi, tak mówimy często w telewizji Idź Pod Prąd, ale to brzmi troszeczkę tak, jak kiedyś Stany Zjednoczone postrzegały Związek Radziecki jako oś zła. Teraz mamy do tej osi zła, do Rosji dołączają Chiny. Czy możemy liczyć, że skoro w Stanach Zjednoczonych będą te raporty, bo to jeszcze musi być chyba przez Senat, tak, zaaprobowane, no ale liczymy na to, że tak się stanie, no bo tutaj ta przewaga była wielka, Czy to możemy liczyć, że skoro w Ameryce będą te raporty przedstawiane, to i w Europie też dowiemy się, będzie szersza świadomość na temat wsparcia Chin dla Rosji?
Oby, ale widzimy, jak bardzo szybko działa chińska dezinformacja, bo mniej więcej jak pojawiła się informacja o tej nowej ustawie, to w wielu agencjach międzynarodowych i ta informacja przebiła się także do Polski o tej ustawie zupełnie, nie? Państwo jako jedynie o tym mówicie. To wszyscy za to mówią o tym, wypowiedzi jakiegoś pracownika administracji Bidena dla Reutersa, że administracja Bidena jest zadowolona, że Chiny nie udzielają Rosji takiego poparcia, jakiego by mogły. No i
tak, to oczywiście anonimowy. Mniej więcej podawał w Polsce, tak, na przykład.
Mhm. Anonimowy pracownik opowiada coś takiego w momencie, kiedy taka ważna ustawa przechodzi. No to oczywiście widać, że no w Stanach Zjednoczonych to lobby prochińskie też jest bardzo mocne i też zaraz działa. To byłem, gdyby miało przykryć tę ustawę, ale jak widać, jest bardzo duża grupa polityków amerykańskich, którzy widzą, że to jest ogromne zagrożenie, że ta współpraca jest i że trzeba przede wszystkim poinformować społeczeństwo amerykańskie i odpowiednie podjąć odpowiednie kroki. Tam to mówienie o tym właśnie, że to jest nowa oś zła, jest bardzo ważne. Zresztą ten akt nazywa się Axis Act, Axis od osi, czyli no tak gdyby też nawiązanie do tego. W samej nazwie też jest nazwisko Xi, czy więc to przed zjazdem partii komunistycznej, jak i wskazanie jakiego głównego winowajcę i tego orędownika tej polityki współpracy z Rosją jakoś i też jest według mnie nieprzypadkowe. Także tu wszystko widać, że fakt, że Amerykanie podejmują taką ustawę, to znaczy, że już mają dowody na to, że ta współpraca jest, więc tylko czekają teraz na kolejne raporty. A że jest, no to wiemy, bo kilka razy już mówiliśmy tutaj w telewizji Idź Pod Prąd, że przykładów tej współpracy jest bardzo wiele i jak coś anonimowi pracownicy administracji mówiący, że nie ma tylu, ile by chcieli, no to oczywiście jest pizna woda. Może jeszcze później powiemy o tych przykładach właśnie współpracy, ale jak mówię, według mnie to jest bardzo ważne wydarzenie i pokazuje, że jednak w środowisku amerykańskim, wśród polityków jest przekonanie, że to wsparcie jest, że dowody na to są i że trzeba wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Widzimy także po tych publikacjach powołujących się na jakiegoś anonimowego pracownika administracji, no, że jest bardzo szybka taka dezinformacja od razu, więc no, może nie być łatwo z tym docieraniem do prawdy.
Miejmy nadzieję też, że jak takie raporty będą, no to i trafią, to będzie się przebijało i do polskiej świadomości. Pamiętamy, jak kwestia pandemii, jak wtedy administracja Donalda Trumpa mówiła o chińskiej odpowiedzialności, no to w Europie, w Polsce troszeczkę się przedstawiało ich jako takich wariatów, tak, pana Pompeo, że oni tutaj coś od Chin się czepiają, a tutaj jak będą raporty takie oficjalne amerykańskie, to może to będzie miał lepszy efekt. Tutaj przykrą sprawą jest to też, co niestety się okazuje już od dosyć dawna, że ta trójka, która była przeciw, to są republikanie, między innymi pan Thomas Massie, to jest człowiek, którego nawet kiedyś nasza telewizja miała z nim wywiad, jak byliśmy w Stanach Zjednoczonych, taki niby konserwatysta, a tu się okazuje, że ta wojna w Ukrainie zweryfikowała go dosyć mocno, bo wcześniej jak była ustawa tam chyba o majątkach rosyjskich oligarchów, z tego co pamiętam też, to też był przeciw. To niestety pokazuje, że ta amerykańska prawica jest dosyć mocno przeżarta jakimiś prorosyjskimi politykami.
Tak, to jest też taki sprawdzian. Myślę, że no to jest taki sprawdzian właśnie, kto rzeczywiście, kto w jakimś stopniu jest uzależniony od pieniędzy wcześniej chińskich, teraz widzimy rosyjskich, także i rosyjsko-chińskich, czy jakiejś współpracy z Chinami i Rosjanami, kto stawia na ten obóz. No niestety to czasem jest bolesne, no ale dobrze, że to widzimy w tej chwili. No bo jak wspomniałam, no dowodów na współpracę Chin i Rosji mamy w tej chwili bardzo dużo. Trzeba zebrać jeszcze więcej i jasno to pokazać, dlatego że nie ma jeszcze takich opracowanych raportów. No gdzieś tam wyczytujemy. No Times mówił o tym, że Chiny przeprowadziły, a brytyjski The Times, że Chiny przeprowadziły ogromny cyberatak na ukraińskie obiekty wojskowe i nuklearne tuż przed inwazją Rosji na Ukrainie. Ten szczyt tego ataku był 23 lutego, czyli na dzień przed rosyjskim atakiem. I dobrze wiemy, że ten atak hakerów chińskich był koordynowany przez rząd w Pekinie. Potem raport Daily Mail, innego brytyjskiego dziennika, mówił o tym, że Huawei pomaga w w stabilizowaniu sieci rosyjskich instytucji, które zostały zaatakowane przez zachodnich hakerów. Ten sam Huawei, który no bardzo prężnie działa w Rosji, bo ma tam Huawei ma 5 ośrodków badawczych, więc no nic dziwnego, że bardzo szybko podążył z taką współpracą. Tak na marginesie zupełnie nie mówi się o tym, ale właśnie teraz Huawei ogłosił, że ta córka założyciela Huawei, która była zatrzymana w Kanadzie, została potem w wyniku umowy zawartej pomiędzy Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, no, ona wróciła do Chin, została hucznie przyjęta, a teraz właśnie została mianowana jako jedną z 3 osób, takich no, prezesów w zarządzie. Tam są, to rotacyjnie jest. Ona będzie jednym z 3 prezesów zarządu tej chińskiej firmy. To jest, przypomnę, osoba, która no, była zatrzymana w Kanadzie za to, że łamała sankcje wobec Iranu i Korei Północnej. Czyli widzimy, że osoba, która wie, jak łamać sankcje, prowadziła takie działania, teraz staje się na czele zarządu firmy, no, która bardzo mocno wspiera Rosję. To też bardzo dużo nam mówi o tym, jaką politykę prowadzą Chiny. Nie tak dawno ukazała się informacja, że Ukraina sama mówi o tym, żeby wstrzymać drony firmy DJI Technology, największego producenta dronów komercyjnych, bo okazało się, że te drony są zagrożeniem dla bezpieczeństwa wojska, ale i ludności cywilnej Ukrainy. Okazało się, że po prostu te drony przestają działać, żeby one były włączone i w pewnym momencie okazywało się, że no jest jakaś, była komenda, jest usterka, przepraszamy. Te same drony w Rosji działały, dla Rosji działały bez problemu. To jest cała taka seria pokazująca, jak Chiny cały czas pomagają Rosji i jak się przygotowują. No chociażby ta nominacja córki założyciela Huawei, Meng Wanzhou, pokazuje, że szykują się być może do tego, żeby omijać sankcje. No, jeżeli omijać, to kogo tutaj może chodzić? No prawdopodobnie o Rosję.
O tej historii, o której pani redaktor wspominała, przypominamy film, który też prezentowaliśmy w naszej telewizji, W szponach czerwonego smoka. On opowiada dobrze, pokazuje taką właśnie historię z firmą Huawei. Pani redaktor, możemy porozmawiać, bo tydzień temu rozmawialiśmy, pamiętam, o zamknięciu gazu do Polski i rozmawialiśmy, co by się stało, gdyby, czy Europa, czy Polska jest gotowa na takie embargo na produkty chińskie. Okazuje się, że Chińczycy sami myślą o takiej przyszłości, o takiej ewentualności. O tym można było przeczytać już chyba w zeszłym tygodniu. Pani też na swoim Facebooku o tym pisze, że Chiny zorganizowały nadzwyczajne spotkanie przedstawicieli banków krajowych i zagranicznych, aby sprawdzić, czy mogą chronić zagraniczne aktywa Pekinu przed sankcjami wprowadzonymi przez USA w przypadku przeprowadzenia działań wojskowych na Tajwanie. Ja też czytałem, że właśnie kazali przeprowadzić symulacje, czy są gotowi na takie sankcje, jakimi została objęta Rosja, gdyby zostały takie sankcje nałożone na Chiny. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy taki scenariusz jest na Zachodzie rozważany? Wprowadzenie...
Znaczy ja myślę, że Stany Zjednoczone rozważają ten scenariusz, skoro między innymi zaczynają zbierać informacje na temat poparcia Chin dla Rosji, to ten taki scenariusz też jest rozważany. To niekoniecznie musiały być sankcje w wyniku które są nałożone na Tajwanie, po ataku... Tak? Chin na Tajwan. To mogą być także tak te drugorzędne sankcje nałożone dlatego właśnie, że Pekin popiera Moskwę i tego się boją. Widać, że boją się Chińczycy, boją się chińskie firmy. Ja wspomniałam tego producenta dronów DJI. On zaraz po tym, jak ta informacja została ujawniona, że jego drony na Ukrainie szkodzą, działają na szkodę Ukrainy, to ogłosił, że on się wstrzymuje swoją działalność na Ukrainie i Rosji. No już po tym, jak zaszkodził, to się wstrzymuje, prawda? No ale ogłosił to tak mocno, dlatego że bał się sankcji, więc oni zdecydowanie się boją. To spotkanie z przedstawicielami banków nie tylko chińskich, ale zagranicznych i ci przedstawiciele banków zagranicznych mówią, że po prostu było tam zadane im bardzo jasno pytanie, no, czy rzeczywiście jest jakieś rozwiązanie, albo co trzeba zrobić, żeby było dobre rozwiązanie, żeby uchronić te aktywa, zagraniczne aktywa Chin. Więc strach ogromny jest. To okazało się na tym spotkaniu, że no na razie nie, ten system zupełnie nie jest gotowy na to, żeby obronić chińskie aktywa. I takie na przykład sankcje jak wyłączenie z SWIFT-u też byłoby ogromne uderzenie w Chiny. No więc Chiny są w dużych tarapatach, ale zaczynają się do tego przygotowywać. Choć jak w tym przypadku no, ta droga będzie dużo trudniejsza niż jeżeli chodzi o Rosję. No ale z drugiej strony też to co usłyszeli od niektórych przedstawicieli obecnych na tym spotkaniu Chińczycy, no że jednak są kraje i są strony na Zachodzie, które takich sankcji nie będą chciały nałożyć, bo jednak no, te relacje handlowe pomiędzy Zachodem a Chinami są dużo większe, dużo mocniejsze niż pomiędzy Moskwą a Zachodem. I tutaj no, Zachód by bardzo dużo stracił. Także no, myślę, że wszyscy teraz liczą tak naprawdę, jaki będzie te korzyści i straty, ale też wszyscy się do tego przygotowują. Czyli każda ze stron zdaje sobie sprawę, że tą drugim celem mogą być teraz Chiny. No i tym bardziej myślę, że nasza polityka w związku z tym powinna względem Chin, no powinna podlegać no, dużej, dużej korekcie.
No właśnie, wszyscy pamiętamy, wiemy, jak trudno było i jest cały czas wprowadzać mocne sankcje na Rosję, jak przecież jest dużo przepychanki, a to z Niemcami, a to z Francuzami były przecież, a to z Węgrami, a to wcześniej z Włochami, jeszcze cały czas ktoś tam się, a to Szwajcarzy jeszcze też, no przeróżne kraje tam gdzieś tam się protestują. To podejrzewam, że z Chinami, tak jak pani by powiedziała, byłoby dużo, dużo trudniej. Chiny już się przygotowują. Czy Europa, czy Polska, no to już nawet nie pytam, ale czy Europa się przygotowuje, myśli pani, na taką ewentualność, gdyby gdzieś tam ten handel z Chinami był zamrożony na przesunięcie produkcji?
Europa jest tutaj w bardzo słabym położeniu. Właściwie, no, co prawda, no, podjęła taką dość, to była dość duża decyzja, zerwanie tej umowy, zamrożenie tej umowy inwestycyjnej z Chinami, ale myślę, że no, pandemia powinna była być takim momentem, kiedy powinniśmy zacząć myśleć o przenoszeniu produkcji z Chin. No nie stało się to. Bardzo szybko, jak się sytuacja w Chinach zaczęła poprawiać, no to właściwie się te relacje unormowały. Przyszła wojna, też Chiny tutaj nie są, no, to zakłóca także ten łańcuch dostaw ze wschodu, ale też mało się mówi o Chinach w tym przypadku. Ale no jakby cały czas mamy takie znaki, że powinniśmy odpuścić te Chiny, a przynajmniej powinniśmy przynosić część produkcji, bo znowu mamy pandemię w Chinach, znowu tam jest lockdown i znowu są problemy z dostawą. Więc kolejny sygnał, kolejny znak mówiący nam, że powinniśmy jak najszybciej zacząć podejmować działania, które odłączają nas przynajmniej w jakimś stopniu od Chin. I myślę, że Europa do tego, zwłaszcza kraje takie jak Niemcy, jak Francja, Włochy, no nie są gotowe zupełnie. My jeszcze tak bardzo się nie podłączyliśmy, chociaż głoszących to podłączenie jest bardzo wielu, ale no my jeszcze tak bardzo od Chin nie jesteśmy uzależnieni, więc to jest najlepszy też moment, żeby właśnie tym krajom, które mają problemy z miałyby po odłączeniem się, pokazywać, że Polska jest dobrym miejscem do inwestowania i część tych łańcuchów dostaw powinna być przeniesiona do Polski.
Miejmy nadzieję, że
ale jak się okaże, że na przykład, jak się okaże, że port w Gdyni będzie w rękach chińskich, czyli Chińczycy będą decydowali, co wpływa i wypływa z naszych portów, no to nikt w to nie uwierzy i automatycznie to uzależnienie Europy od Chin będzie jeszcze większe.
Ja dzisiaj chyba na Twitterze widziałem taką mapkę o statkach, które są wstrzymane z wysyłką właśnie z Chin. To tam całe Chiny, całe to wybrzeże było naprawdę zaznaczone rzeczywiście przez ten lockdown, który w Chinach jest. To opóźnienie w wysyłce towarów jest bardzo duże. Może te problemy jakoś obudzą Europę i...
Trzeci sygnał. No ile jeszcze potrzebujemy?
Sztuka może być.
Tak, żeby to zrozumieć tak naprawdę. No to jest coś niesamowitego. No z jednej strony dzięki Panu Bogu za ten... Znaczy oczywiście lockdown dla Chińczyków jest czymś złym. To, że oni muszą przechodzić przez tą pandemię jeszcze raz. Fakt, że jak się postawiło na lokalne szczepionki, to nic dziwnego, że mają to, co mają. Ale to jest jak gdyby no, kolejny znak na niebie dla nas, żebyśmy zrozumieli, co mamy zrobić. I no niestety wydaje się, że ta ślepota elit, zwłaszcza europejskich, no i totalnie nie patrzą w górę. No.
Porozmawiajmy troszkę jeszcze o Japonii, bo rozmawialiśmy też tydzień temu odnośnie wysp Salomona. Tam też Japonia jest dosyć mocno w to zaangażowana. Rozmawialiśmy już tuż przed wojną, widzieliśmy duże japońskie zaangażowanie w sprawie wojny w Ukrainie. Oni ostrzegali, też wspierali Ukrainę. Mamy informację, że japoński samolot, to się nazywa wojskowy, no ale to się w Japonii nazywa sił samoobrony, wylądował w Rzeszowie z pomocą humanitarną. Też przywódcy Japonii i Tajlandii w poniedziałek podpisali umowę w sprawie obrony i także w sprawie polepszania stosunków gospodarczych. Tajlandia, no to jest już dosyć daleko od Japonii, bo to jest już mocno, to jest na zachód od Chin, tak? To jest tutaj Laos, Wietnam i właśnie Tajlandia. Czy to jest takie obchodzenie Chin, okrążanie Chin przez Japonię, szukanie sojuszników? No to przecież nie jest najbliżej do Japonii, tak? To może być gdzieś tam jakaś przeciwwaga dla Chin. Myśli pani, że Japonia gdzieś tam przygotowuje się na tą jakąś ewentualną wojnę z Chinami?
Tak, znaczy Tajlandia jest członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodnich, ASEAN. Członkami są między innymi Laos, Kambodża i Wietnam. Przed Tajlandią premier Japonii był właśnie w Laosie i Kambodży. Ten ASEAN jest podatny trochę na widać, że Chiny tam chcą rozgrywać mocno, wpływać na politykę tego stowarzyszenia i właśnie odciąć ją od wpływów amerykańskich. A sam państwa tego regionu Azji Południowo-Wschodniej no, czują się trochę takie, no, czują dużą nieufność, jeżeli chodzi o Zachód, zwłaszcza o Stany Zjednoczone, dlatego że widzą, że wszelkiego rodzaju sojusze, jakie powstają w tak zwanej okolicy, czyli na przykład Quad, czyli Stany Zjednoczone, Japonia, Indie i Australia, czy ten AUKUS, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, no nie dotyczą ich. Czyli na świat się dzieli na ten blok chińsko-amerykański, czy ten chińsko-rosyjsko-amerykański, a oni są jak gdyby z tego zupełnie wyłączeni, mają duże inwestycje chińskie, więc w przypadku jakiegoś konfliktu czy stanięcia po stronie Stanów Zjednoczonych, Chiny mogą uderzyć w ich gospodarkę, więc czują się, no, że zostały postawione same sobie, że nikt się nimi nie interesuje. Jest duża nieufność, jeżeli chodzi o świat Zachodu, zwłaszcza o Stany Zjednoczone. I wydaje mi się, że te podróże w tej chwili japońskie, japońskiego premiera, to są podróże skoordynowane ze Stanami Zjednoczonymi. Następny szczyt tego Stowarzyszenia Narodów Azji i Południowo-Wschodniej ma się odbyć w Waszyngtonie i przed tym szczytem Amerykanie no, chcą prawdopodobnie pokazać tym krajom, że mają dla nich jakąś ofertę, żeby jednak nie skierowały się w kierunku Chin. Być może bezpośrednio ta wiadomość od Waszyngtonu tak by nie dotarła, więc wykorzystują tutaj Japonię. Więc Japonia widzi siebie jako taki no, ważny przekaźnik wiadomości przekazu amerykańskiego i też takiej gwarancji dla tego regionu. To jest bardzo dobra polityka. Z jednej strony no, to jest kraj, który może zainwestować dużo w tych regionach. To są inwestycje oczywiście dużo bardziej bezpieczniejsze niż chińskie, a jednocześnie no, może pomóc Stanom Zjednoczonym i Zachodowi odbudować swój wizerunek w tym regionie. Także z tego powodu to jest bardzo ważna wizyta. Jest jeszcze inna. Tajlandia w pewnym momencie militarnie zaczęła się kierować na współpracę z Chinami. Między innymi podpisano bardzo ważną umowę na budowę okrętu podwodnego dla Tajlandii przez Chińczyków. I ta umowa na razie została zawieszona, bo okazało się, że no, aby ten okręt został wybudowany, no to potrzebne, bo był silnik wysokoprężny z Niemiec, produkcji niemieckiej. Niemcy na szczęście no, stwierdzili, że takie przekazanie tej technologii do Chin no, nie może się odbyć. No i w związku z tym ten plan jest zawieszony, ale no, cały czas jest. I wydaje mi się, że tutaj także Japonia będzie mogła odegrać jakąś rolę i pomóc w zerwaniu tej umowy i ewentualnie zastąpieniu tego chińskiego kontrahenta. Znaczy na pewno Japonia mogłaby zwiększyć swoją współpracę militarną i jak gdyby usunąć z tego pola Chińczyków. Także no jest kilka powodów, dla których Japonia dobrze robi, że pojawia się w bardziej aktywny sposób w tym regionie. To jest także bardzo ważne, to są bardzo ważne wizyty, bo jak wspomniałam, to jest nie tylko Tajlandia, to był Laos, to jest Kambodża, która właściwie jest nazywana kolonią chińską, więc tam także powinno być większa obecność i większe rozmowy z tamtą stroną, aby odciągnąć właśnie ich od strony chińskiej.
A jak, no bo widzimy duże zaangażowanie Japonii właśnie w tym ostatnim czasie. Jak wygląda sytuacja w Korei Południowej? Bo to jest też bardzo silne państwo w tym regionie. O ich zaangażowaniu jakimś antyrosyjsko-chińskim jest teraz mało. A to Polska, jeśli patrzymy przez polski pryzmat, to Polska stawiała głównie na Koreę, bo i Koreańczycy mieli brać udział w budowie chyba CPK. Wiem, że też czołgi, które Polska miała zamawiać, dalej ma zamawiać, mają być właśnie produkowane, to koreańskie, te czołgi K2 mają być podobno produkowane w Polsce, to sytuacja jest gdzieś tam rozwojowa, także myśmy mocno dosyć postawili na Koreę Południową, a jednocześnie są na przykład informacje, że to tak jak Niemcy, Francja dostarczali Rosji technologie wojskowe, tak i Koreańczycy Południowi też tam im Rosji pomagali. Jak wygląda sytuacja w regionie, jeśli chodzi o Koreę?
I współpracowali bardzo mocno z Chińczykami, ale tu jest dobra wiadomość. Być może dobrze, że postawiliśmy na Koreę Południową, bo jest Korea już jest po wyborach prezydenckich, gdzie wygrał konserwatysta, bardzo proamerykański, bardzo mocno widzący zagrożenie chińskie. I on zdaje się, z tego co pamiętam, do 9 maja, czyli poniedziałek zdaje się, to jest przejmie władzę w Korei Południowej. Więc to jest najlepszy moment, żeby te wszystkie umowy odświeżyć i te relacje z Koreą Południową odświeżyć, bo zdecydowanie tutaj Amerykanie będą mieli kolejnego poza Japonią bardzo mocnego sojusznika i zdaje się, za chwilę będzie wizyta Bidena i w Japonii, i w Korei Południowej, więc widać, że przychodzi zmiana. Od przyszłego tygodnia, miejmy nadzieję, przychodzi zmiana w Korei Południowej, więc to nasze postawienie tutaj akurat powinno być dobre i to jest właśnie moment, kiedy powinniśmy nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nasz rząd, zamiast zajmować się kłótniami, to właśnie budować bardzo mocne relacje i z Japonią, która widać, że jest naszym regionem zainteresowana. No i teraz z tą nową władzą w Korei Południowej. To jest bardzo ważny partner w tej chwili.
Mam dwa pytania do pani redaktor. Paweł Staśko, czy wiele tajwańskich firm wycofało się z rynku rosyjskiego? W Polsce było dużo o tym mowy, ile to polskich firm czy europejskich z Rosji się wycofały, czy nie wycofały. Jak to wygląda na Tajwanie?
Tak, są firmy, które się są wycofały. Są firmy, które mówią, że zawiesiły działalność i tak naprawdę jest na przykład Asus, tak? Który jest krytykowany za to, że mówi, że to jest zawieszona działalność. Znaczy tam biuro niby jest, ci rosyjscy pracownicy pracują, a Tajwańczyków tam nie ma. Ale są. No jest przede wszystkim to, co jest najważniejsze. Ta obecność nie jest tak duża w Rosji, ale jest za to ogromna pomoc dla Ukrainy, cały czas płynąca. Ona płynie także przez Polskę, więc myślę, że no, zwłaszcza Asus, tutaj to jest ta firma, która najbardziej jest krytykowana i myślę, że słusznie do pewnego stopnia, ale jak mówię, ogromna pomoc, jak nigdy dotąd dla poza Japonią i dla innego państwa, to tutaj Tajwan robi swoje.
A jak wygląda sytuacja?
I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, bo to mi daje się dużo ważniejsze nawet niż te inwestycje. Otóż bardzo tutaj mocno na Tajwanie swego czasu była taka promowana narracja, która także w Stanach Zjednoczonych, to państwo zauważyliście, że wśród wielu republikańskich, a przynajmniej części republikańskich polityków była forsowana, że no Rosja to może być ten partner, w pewnym momencie może być partnerem dla Zachodu w starciu z Chinami. To w wielu tutaj na przykład programach publicystycznych, w mediach było bardzo, w świecie akademickim. W tej chwili tej narracji zupełnie nie ma. Także to jest coś, z czego bardzo się cieszę. Rzeczywiście to się skończyło. To były też takie, to widać było, że to było dużo mocne takie, no, dezinformacja płynąca także ze strony rosyjskiej podawana tutaj w media. Ona się zaczęła od takich mediów tajwańskich, które mają silne chińskie wpływy. One bardzo często cytują na przykład Sputnika, ale przeniosły się także na inne media. Więc to się skończyło i to jest bardzo ważne.
To nawet na zjeździe Idź pod prąd amerykańscy przedstawiciele właśnie taką wizję przedstawiali, że to Rosja im pomoże w tym starciu z Chinami. A jak kwestia na Tajwanie wygląda militarna? Gdzieś czytałem, no tak myślę tydzień temu, że na Tajwanie bardzo mocno obserwują wojnę w Ukrainie, podpatrują, jak Ukraińcy radzą sobie z Rosjanami, chcą niektóre rozwiązania zaimplementować w swojej armii na wypadek ewentualnego konfliktu z Chinami. Też dzisiaj chyba była informacja, że z kolei będzie odroczona dostarczenie armatochaubic amerykańskich paladynów na Tajwan, być może właśnie dlatego, że Amerykanie wspierają teraz Ukrainę. też odnośnie wizyty właśnie w Tajlandii premiera Japonii. Pani redaktor podawała, że lotniskowiec chiński przepłynął w okolicach Okinawy. To jest już, można powiedzieć, najbliższa wyspa archipelagu japońskiego. Jak Tajwan? Czy szykuje się jakoś militarnie? Czy są jakieś zmiany, patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie? Czy gdzieś tam raczej jest taka narracja, no, że skoro Rosjanie przegrali, to i Chińczycy raczej nie spróbują zaatakować Tajwanu?
Znaczy nie, ta narracja, ona na początku może wojnie się tak pojawiła, że rzeczywiście to może być takie odstraszenie dla Chińczyków, ale myślę, że to się skończyło i że rzeczywiście Tajwan szykuje się, chce mieć więcej sprzętu, rzeczywiście z tym są problemy, nie tylko takie, że to opóźnia się sprzęt, ale że wręcz Amerykanie pewnego sprzętu nie chcą w tej chwili, tam jakaś pewna kwestia helikopterów także, że cena zaoferowana przez Amerykanów jest za wysoka, strona amerykańska twierdzi, że to nie jest sprzęt, który w tej chwili Tajwan potrzebuje. Więc są tutaj pewnego rodzaju problemy. Także chyba nastawienie samych Tajwańczyków się zmieniło. To znaczy bardzo często tutaj się mówi o tej młodzieży, to jest taka bananowa, a oni często mówią truskawkowa młodzież, która jakby przyszło do walki, to by tego nie zrobili. Znaczy ja przekonałam się kilka lat temu, kiedy był tutaj taki wielki protest antychiński, gdzie tajwańska młodzież rozpoczęła okupację parlamentu tajwańskiego. To mnie między innymi mnie przekonało, że ona taka truskawkowa nie jest. I teraz też widać to, że rzeczywiście ta młodzież mówi o tym, że chce, jest gotowa bronić. Co więcej, różnego rodzaju takie kursy samoobrony teraz zaczynają być bardzo popularne. Także widać, że sami Tajwańczycy zmieniają też nastawienie i widzą, zresztą myślę, że postawa Ukrainy, obywateli Ukrainy też ich do tego przekonała. Jeżeli chodzi o ten lotniskowiec, no to on rzeczywiście przepłynął bardzo blisko, bo on przepłynął między Okinawą a inną wyspą, która już jest dużo bliżej już Tajwanu. To jest też taki moment właśnie, no, moment, w którym Japończycy, jest ofensywa ich dyplomacji w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Jest zacieśnianie relacji, no, zawsze były dobre, jeżeli chodzi o Tajwan. No to w tym momencie Chińczycy jasne, jak gdyby dają taki sygnał, że mogą być nie tylko zagrożeniem dla Tajwanu, ale także i dla Japonii, a jednocześnie no, na Tajwanie wzrasta takie poczucie. Było ostatnio przeprowadzone taki ankieta, gdzie pytano Tajwańczyków, czy liczą, że w przypadku ataku Chin, kto pierwszy przyjdzie z pomocą. Chyba po raz pierwszy w historii Tajwańczycy jako większość wskazali na Japonię, czyli te relacje i ta współpraca jest na tyle mocna i te ostatnie działania Japonii, także w kwestii Rosji i Chin, no pokazują, że Tajwańczycy zaczynają mieć dużo większe zaufanie do Japonii niż do Stanów Zjednoczonych pod rządami Bidena.
Panie redaktor, na koniec zapytam jeszcze o polski wątek. My często pokazujemy tych polityków, którzy chodzą do Moniki Jaruzelskiej, a dzisiaj mamy informację, że tam pójdzie Tomasz Terlikowski. To jest katolicki, taki arcykatolicki publicysta. Jak pani ocenia tą wizytę? Taką wydawałoby się dosyć egzotyczną. Tutaj katolik, tutaj do córki zbrodniarza komunistycznego.
Ja wszystkie te wizyty tych polityków z Konfederacji, tam innych, czy teraz pana Terlikowskiego, źle oceniam. To jest kobieta, która po prostu gdzieś tam pomiędzy wierszami zawsze przemyca narrację, która służy wybieleniu jej ojca. W związku z tym nie powinno żaden porządny publicysta, żaden porządny polityk nie powinien się tam pojawiać. No jakoś nie wiem, może brakuje im, są tacy dziennikarze, którzy uważają, że wszędzie mogą się pojawić, bo chodzi tylko o to, żeby zdobyć jak największą publiczność, żeby do jak największej publiczności dotrzeć. No jednak nie, są pewne miejsca, pewne postacie, z którymi lepiej się nie pojawiać. To jest pomoc w budowaniu niestety pozytywnej narracji dotyczącej Wojciecha Jaruzelskiego. Uważam wielki błąd, że Terlikowski się na to zgodził.
Tu ktoś by mógł powiedzieć, że to córka, co ona winna, ale ja na przykład widziałem dużo takich zdjęć, jak pani Jaruzelska w ambasadzie rosyjskiej na przykład jest. To już nie jej ojciec, no bo od nim to wiemy, ale ona z Rosją też ma chyba bardzo bliskie związki. Pani redaktor, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy program. Nie wiem, czy jeszcze coś chce pani dodać na koniec naszych widzów, bo widzimy się na zjeździe już jutro, także to też jeszcze pani będzie miała okazję do naszych widzów przemawiać, ale nie wiem, czy jeszcze jakieś podsumowanie dzisiejszego programu?
No, myślę, że zapowiada się ciekawy moment, jeżeli chodzi o Azję. Mamy jakieś wizyty polityków amerykańskich tu w Azji, będzie nowy prezydent Korei Południowej, także warto śledzić, co się będzie działo w przyszłym tygodniu, więc zachęcam państwa do tego odległe tereny, ale one, jak widać, chociażby po ostatniej współpracy Japonii i z Polską i takim zainteresowaniem Japonii, pokazują, że może z tego wyjść dużo, dużo dobrych i ciekawych rzeczy. I oczywiście zapraszam na zjazd. Śledźcie państwo, co się będzie działo, co tam będzie powiedziane. Na pewno będzie bardzo wielu ciekawych gości. Też sama jestem bardzo ciekawa. Także do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia. Była z nami pani redaktor Hanna Shen.
Do zobaczenia.
A my przechodzimy do ogłoszeń. No i właśnie pierwszym ogłoszeniem to jest informacja o zjeździe telewizji Idź Pod Prąd. Odbędzie on się, dzisiaj się zaczyna, 5 maja, będzie trwał do 8 maja. To już jest 8 zjazd telewizji Idź Pod Prąd. Ten będzie odbywał się w tytule Polska i świat po katastrofie. Już dzisiaj o 18:00. Zapraszamy na rozpoczęcie zjazdu. Wystąpi pastor Paweł Chycki, redaktor Michał Fałek i redaktor Hanna Shen w piątek. O, widzicie już ten program. W piątek o 13:00, czyli już jutro, debata Polska i świat po katastrofie. Bardzo wielu znamienitych gości już teraz zapraszam. O godzinie 18:00 generał Benjamin Hodges, to jest były dowódca wojsk USA w Europie, i Kira Rudyk, to jest przewodnicząca ukraińskiej partii Głos, to jest jutro o 18:00. W sobotę też o 13:00 i o 18:00 bardzo ciekawi goście, Manian Satoru Nanio i Paweł Nowotny, a o 13:00 w niedzielę przesłanie pastora Boba Krafta i zakończenie zjazdu. Także zjazd zaczyna się już dzisiaj. Główne wystąpienia to jest piątek, sobota i w niedzielę zakończenie. Możecie znaleźć ten program na naszych mediach też społecznościowych. Z ogłoszeń w tą niedzielę o godzinie 18:00, to jest 8 dzień maja, zapraszamy was do Bielsko-Białej. Tam Joe Łosiak i jego koncert Ballady Ameryki. Koncert odbędzie się w Chrześcijańskim Ośrodku Edukacji i Kultury przy ulicy Mickiewicza 3/1. Weźcie ze sobą znajomych, zapraszamy także wszystkich właśnie z okolic tutaj Śląska. Możecie zobaczyć Joe Łosiaka. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chejckiego, jak wydać wiele owocu, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, śmierć Francesco Nullo. Przypominamy także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Udało się zebrać 1000 gitar. W poprzednim miesiącu, w miesiącu kwietniu, było gorąco, o tym wczoraj mówił Michał Fałek, dlatego teraz zapraszamy was do wsparcia. Żeby ten finisz nie był tak gorący, możecie zobaczyć szczegóły wsparcia idźpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy też na Patronite, to jest patronite.pl/idzpodprat. A ja się już z państwem żegnam, zapraszam na dzisiaj na godzinie 18:00 rozpoczęcie 8 zjazdu telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
Podzielę się z wami pewną obserwacją, nie moją, ale jeszcze starszego, to może dziwne, ale jeszcze starszego ode mnie, stażem chrześcijanina. Tu widzicie ulotkę z konferencji, która odbyła się tutaj we wtorek. Joe Łosiak to ten od 4 praw duchowego życia, który ten materiał przywiózł do Polski, do księdza Blachnickiego, i może z 1 000 000 Polaków usłyszało Ewangelię w ten sposób. Czyli człowiek, który już wydał bardzo piękny owoc dla Jezusa, i on właśnie z tego paragrafu, w jaki sposób wydać piękny owoc dla Jezusa Chrystusa. Jak chrześcijanie mogą swoje życie uczynić owocnym. I przepis na to jest. Otwórzcie sobie 13 rozdział Ewangelii Mateusza, w innych Ewangeliach też podobnie. 23 werset z 13 rozdziału. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa. I zobaczcie, jest tu właśnie ten kluczowy opis, na który zwrócił, to kluczowe słowo, na które Joe Łosiak zwrócił naszą uwagę. I rozumie, ten wydaje owoc. Jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Słucha, czyli ma otwarte uszy, chce, ale i rozumie. Tutaj to greckie słowo opisuje poukładanie sobie wszystkiego w głowie, czyli musi zdobyć informację, czyli poznać naukę Jezusa Chrystusa, poukładać sobie to w głowie, czyli ochotne serce, ucho jest ważne, ale zobaczcie, i rozum idzie w parze. Musisz poznać wolę Jezusa objawioną w Nowym Testamencie, musisz to sobie poukładać, czyli zrozumieć, wtedy dopiero będziesz mógł wielki owoc dla Jezusa Chrystusa wydać. Dlatego tak ważne jest studiowanie Słowa Bożego. Już dziś możesz się wziąć do roboty. Zachęcam.
Maja 1863 roku pod miejscowością Krzykawka niedaleko Olkusza doszło do bitwy pomiędzy oddziałem powstańczym dowodzonym przez pułkownika Józefa Miniewskiego a oddziałem wojska rosyjskiego księcia Aleksandra Szachowskiego. Powstańców było około 500. Byli uzbrojeni w belgijskie sztucery. Oddział miał też 3 armatki. Został sformowany w Krakowie na koszt hrabiego Potockiego z Krzeszowic. W skład oddziału wchodziła tak zwana Legia Cudzoziemska, którą utworzył pułkownik Francesco Nullo, bliski współpracownik Giuseppe Garibaldiego, uczestnik wielu walk o zjednoczenie Włoch. Pułkownik Nullo, dowiedziawszy się o wybuchu powstania styczniowego, postanowił pośpieszyć mu z pomocą. Wydał odezwę, w której napisał m.in. wspominając udział Polaków w walkach Garibaldiego. Dotychczas Polska nie słyszała nic więcej prócz platonicznego nawoływania do męstwa i oznak sympatii, których nie szczędzi jej środkowa Europa. Powinniśmy uczynić teraz coś więcej, ponieważ Polacy nie ograniczyli się w prawieniu nam pięknych słówek, lecz przybywając tu odważnie stawiali na szali życie swoje. W oddziale, którym dowodził Nullo, było 16 Włochów, 7 Francuzów, 8 Polaków i 1 Inflantczyk. Bitwa pod Krzykawką zaczęła się wcześnie rano. Strzelanina trwała przez kilka godzin. Powstańcy bronili się za ziemnym wałem, a Francesco Nullo, objeżdżając pozycję, próbował poderwać ich do ataku na bagnety. Wtedy rosyjski pocisk zabił jego konia, a następny trafił już w serce. Po jego śmierci w szeregach powstańców wybuchł popłoch i zaczęli się wycofywać w kierunku rzeki Białej, ponosząc bardzo duże straty. W końcu oddział poszedł w rozsypkę. Rosjanie pochowali pułkownika Nullo z honorami wojskowymi na cmentarzu w Olkuszu.